Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Witamy Państwa.
Klinika Wiersza.
Każdy młody poeta spotka kiedyś poetę starego, mistrza słowa, a może sztukmistrza, mistrza życia, a może wielkiego utracjusza. Nieważne. Kiedy spotkacie starego poeta, nie mówcie z nim o życiu nieudanym. Przekonuje poeta Marian Grześczak w wierszu Obrona starych poetów. Od siebie dodam, nie pokazujcie mu też nieudanych wierszy. Nie traćcie okazji, żeby z nim być w jego cieniu lub w jego świetle. Starzy poeci są jak góry, albo inaczej, mają swoje góry. Jest więc góra Iwaszkiewicza, góra Herberta, Miłosza, Różewicza, Hoffmana. Każda z nich jest inna. Każdy z tych poetów stworzył wysoką górę po to, żeby ją zdobyć, pisał Marian Grześczak w cytowanym już wierszu. Im większy, im wybitniejszy poeta, tym wyższa góra. Góra Iwaszkiewicza, ta z mapy pogody, jest miejscem doświadczania kosmicznej samotności. Stary poeta mówi: będziemy we wszechświecie jak te dwie martwe muchy, jak te dwa zdechłe psy, jak dwie nicości. One też kochały i chciały zrozumieć. I dalej poeta mówi: żono, nie odchodź. Zostań chwilę ze mną. Chcę być sam. Żono, nie odchodź, zostań, pisze Iwaszkiewicz, bo kiedy ty odejdziesz, zaczną nawiedzać mnie cienie tych, których już nie ma po tej stronie świata. Czyż może być coś bardziej przejmującego niż samotność we dwoje, samotność przeciw większej jeszcze samotności, którą zamieszkują duchy i dusze zmarłych przyjaciół? Góra Różewicza. Jej wierzchołek sięga nieba. To naprawdę wysoko. Martwe muchy z wiersza Iwaszkiewicza tu jeszcze śmigają w najlepsze. W Powrocie słowa poeta Różewicz napisze: tu w niebie matki robią zielone szaliki na drutach, brzęczą muchy, ojciec drzemie pod piecem po 6 dniach pracy. Poeta Różewicz, choć zestarzał się, stoi u progu śmierci. Nie jest jak autor mapy pogody sam, bo oczy matki spoczywają na nim, pytają: co cię martwi, synku? Wszystko widzą. Patrzą na urodziny, patrzą przez całe życie i patrzą po śmierci z tamtego świata. To z domu matka odchodzi, z 1999 roku. Już wcześniej, w Płaskorzeźbie, Różewicz paradował w kostiumie starego poety. W tomie Zawsze fragment pojawi się nowe wcielenie starego poety, poeta Emeritius. Na górze Różewicza doświadczycie ciepła, ironii, wszystko w najlepszym gatunku. Poznacie też, czym jest sprzeciw przeciwko tak zwanej kulturze popularnej i niezgoda na banalizację zła. Poeta Emeritius zaskoczy was świeżością konceptu i uporem w kroczeniu pod prąd obowiązujących mód i literackich tendencji. Góra Herberta. Wysmakowana linia zbocza. Rzymski profil na tle katolickiego nieba. Herbert zanurzony w historii sztuki, ale też w historii państw i narodów, tropiący jej oszustwa i kamuflaże, a przy tym na wskroś współczesny. Publicysta zaangażowany w kształt rodzącej się demokracji, strażnik pamięci i prawdy, obrońca pokrzywdzonych, stary wiarus. W wierszu Życiorys z tomu Rovigo pisał: leżę teraz w szpitalu i umieram na starość. Tu także ten sam niepokój, udręka. Gdybym się drugi raz urodził, może byłbym lepszy. Budzę się w nocy spocony, patrzę w sufit. Cisza. Na górze księcia poetów zgiełk obywatelskich dysput i cisza odchodzenia. Monotonnie szumi ocean historii, nie usypia, budzi sumienia. Góra Miłosza, o, to góra gór. Stary poeta biadający nad kryzysem wyobraźni religijnej, pozostający w nieustannym konflikcie ze światem i jednocześnie chłonący świat wszystkimi porami skóry. Nie było jeszcze w polskiej poezji takiego apetytu na życie. Odchodzenie starego, coraz starszego poety znaczone jest takimi na przykład wierszami, relacjami i śmiesznymi, i przejmującymi. Moje uszy coraz mniej słyszą z rozmów, moje oczy słabną, ale dalej są nienasycone. Widzę ich nogi w minispódniczkach, spodniach albo w powiewnych tkaninach. Każdą podglądam osobno, ich tyłki i uda zamyślone, kołysane marzeniami porno. Stary, lubieżny dziadu, pora tobie do grobu, nie na gry i zabawy młodości. To z wiersza opatrzonego długim tytułem Uczciwe opisanie samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to, w Minneapolis, z tomu pod tytułem To. Ciało nie chce słuchać moich rozkazów. Skarży się w wierszu Wiek nowy, z tomu Druga przestrzeń, a w wierszu pod znamiennym tytułem Degradacja pisze: wysokie wyobrażenia o sobie zostają poniżone spojrzeniem w lustro, niemocą starości, wstrzymywaniem oddechu w nadziei, że ból nie powróci. Na tej górze powaga i śmieszność przemijania już na zawsze będą splecione w jeden węzeł, pewność wybraństwa i znikomość istnienia. W królestwie natury takie rzeczy są możliwe. Wszystkiego za mało, na wszystko za późno. A góra Kazimierza Hoffmana, ten stary człowiek przed poematem, to tytuł zbioru z 1999 roku, usypał swoją górę, trzymając się kujawskich i kociewskich ostępów, lesistych wzgórz i niecek wypełnionych wodą. Esteta i naturalista, etyk i filozof, asceta i homo rapax, wsłuchany w przyrodę i kulturę, w śpiew Kossa i symfonię Mahlera, poprzez cierpienie osobiste i odchodzenie najbliższych przyjaciół, przedzierający się z własnym, osobistym tak, po którym już tylko kropkę można postawić, poeta wielkiej afirmacji. Góry poetów. Wymieniłem tylko niektóre, są rzeczywiste, mimo że nie znajdziecie ich na żadnej mapie. Każdy młody poeta spotka kiedyś poetę starego. Stary poeta jest jak góra, albo jak szeroka droga z wiersza Mariana Grześczaka. Poeta sam ją buduje i sam nią kroczy, a kiedy odchodzi, jego drogą biegną inni. Zdarza się, że po jakimś czasie nikt już nie pamięta, kto był jej budowniczym.
wiersze@radiogdańsk.pl
Kiedy tak myślimy o starych poetach, o wielkich mistrzach, to mam takie poczucie, że niektórzy poeci chętniej wchodzili w rolę starego poety, a inni mniej, bo to też jest rola i to też jest pewien topos literacki stary poeta. Czesław Miłosz, mimo całej swojej ironii, dystansu do siebie, które pozwoliły mu napisać takie wiersze, jak choćby ten o podglądaniu dziewczyn i tyłków i łydek,
o przyglądaniu się
na lotnisku w Minneapolis.
Piękny młodości.
Jednak w tę rolę starego poety, a więc również autorytetu, chętnie i ładnie wchodził z tą laską, z tą swoją siwą brodą,
tak
ze swoim traktatem teologicznym, z tym pragnieniem wypowiadania się do końca życia w kwestiach najważniejszych, również w debacie publicznej, z podpisywaniem rozmaitych list, poparcia i tak dalej, i tak dalej. Poeci tacy jak Tadeusz Różewicz, mam wrażenie, że i do tej roli starego poety potrafili mieć dystans, że późny Różewicz jest Różewiczem chłopięcym, momentami szczeniackim. I chyba najbardziej interesująca dla mnie poetycka starość to taka, która potrafi przedrzeźniać się z młodością, przenikać z młodością i cały czas potrafi nawiązywać kontakt z tym sobą nastoletnim, dwudziestoletnim. Wtedy mam poczucie, że obcuję z człowiekiem jako całością, jako takim bytem pozaczasowym, a nie kimś, kto wchodzi w pewne role społeczne, w pewne, przywdziewa pewne maski i jest coś w poecie, prawdziwym poecie, z dziecka i pięknie, jeżeli do końca życia to dziecko w poecie jest uchwytne, jeżeli sam je potrafi w sobie ocalić. Takim poetą był Tadeusz Różewicz. Z kolei inni poeci, nie wyobrażamy ich sobie jako starców. Zwłaszcza poetów, którzy skończyli tragicznie, którzy chcieli wyżyć to życie i wycisnąć jak najszybciej, jak najintensywniej. Myślę o Rafale Wojaczku, o Edwardzie Stachurze. Nie wyobrażam ich sobie z brodą i z jakąś tendencją do podsumowywania życia.
W metaforze.
Janusz Stanisław Pasierb. Pytanie. Pole i mur pytają jednako, czym jest dla ciebie granica? Wyobraźmy sobie pole przecięte murem. Od choćby taką bezkresną prerię między Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a Meksykiem, gdzie z inicjatywy Trumpa powstaje teraz gigantyczny mur, który ma chronić Stany przed nielegalnymi imigrantami, przed narkotykami z Kolumbii, przed złem tego świata. Mamy więc pole, a w środku tego pola mamy mur. A czym jest granica? No, granicę przekracza się po to, by przeżyć coś nowego, to oczywiste, by poszerzyć swoje horyzonty, ale także po to, by przekroczyć własne ograniczenia. Gdy mamy za plecami mur albo choćby tabliczkę z nazwą kraju, który opuściliśmy, w którym wyrośliśmy, który w jakiś sposób nas ukształtował, zaczyna się nowe, nieznane. Otwiera się przed nami, przynajmniej taką mamy nadzieję wyjeżdżając, pole możliwości. Wachlarz doświadczeń i wrażeń niedostępnych tam, skąd wyjechaliśmy. O co pyta więc pole? Pole w sensie dosłownym jako przestrzeń i w sensie symbolicznym jako szansa. Ono pyta, co ze mną zrobisz? A co jeśli nie możemy przekroczyć granicy, czy to w sensie fizycznym, czy metaforycznym, fizycznym, bo nas nie stać na wyjazd, albo nie mamy wizy, a symbolicznie, ponieważ pożera nas lęk przed nieznanym, albo zwyczajnie jesteśmy leniwi, zadowoleni ze swojego zakorzenia w tu i teraz, nieciekawi, co dzieje się za opłotkami, za granicami geograficznymi, mentalnościowymi, obyczajowymi, etc. Co jeśli z jakichś powodów przez większość swojego życia widzimy przed sobą mur? O co pyta mur? No właśnie. Jak próbuje nam powiedzieć wiersz Pasierba, mur pyta nas dokładnie o to samo, o co pytało pole. A więc, co ze mną zrobisz? Na prerii można umrzeć z wycieńczenia, pole z kolei jest bezużyteczne, jeżeli nie umie się go uprawiać. O mur, owszem, można się roztrzaskać, pod murem można umrzeć z samotności, ale o mur można się też oprzeć, w jego cieniu można odpocząć. W zamknięciu widać czasem więcej. Mur wymusza skupienie i skłania do podróży, ale podróży w głąb siebie. Pole nie jest więc gwarantem wolności, a mur nie przesądza o zniewoleniu. Jedno i drugie jest zadaniem, pytaniem skierowanym do każdego z nas. Czym jest dla ciebie granica? Jeśli na to pytanie odpowiesz, mury i pola przestaną istnieć.
Wiersze małpa radiogdańsk.pl.
To jest ciekawe zagadnienie. Współczesna kultura mówi, że granica to są te rzeczy, które trzeba przekraczać, prawda? I na tym się koncentruje. A nawet więcej, stawia się, buduje się mury graniczne po to, żeby je przewracać, bo tylko przewrócenie muru powoduje łoskot, hałas potrzebny do, jak to mówią, rozwoju kultury. Czy łoskot, hałas rozwija kulturę? Tego w ogóle nie jestem pewien. Nie lubię tego nastawienia współczesnej kultury, która przez transgresję próbuje osiągnąć jakieś nowe sensy, nowe wartości.
Że tak jak nas próbuje przekonać Pasierb, mur ma dwie strony. Znaczy, coś jest po jednej stronie muru i po drugiej stronie muru, i żadna z tych przestrzeni nie powinna być uprzywilejowana. To znaczy, każda stwarza jakieś możliwości i tak ja czytam wiersz Pasierba, że czasami akceptacja tego muru, zgoda na mur może nas bardziej poszerzać niż próba przebicia tego muru głową, jak mówi przysłowie, co kończy się źle.
Obawiam się, że ten temat może wywołać tyle refleksji, tyle rozmaitych skojarzeń, żebyśmy mogli ciągnąć tę rozmowę długo. Tak więc poprzestajmy na tym i dajmy Państwu pomyśleć o wyższości muru nad otwartym polem.
Cztery wersy, to jest niesamowite. Cztery wersy. Pole i mur pytają jednako, czym jest dla Ciebie granica?
Ksiądz profesor, poeta Janusz Stanisław Pasierb to był jednak dużej klasy poeta.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej kilka nowych wierszy Łucji Dudzińskiej. Poetka debiutuje w naszej audycji. Wiersze są dosyć długie, więc myślę, że w dzisiejszej audycji przeczytamy jeden i jeszcze sobie może zostawimy możliwość czytania jej wierszy za tydzień. A dzisiaj retrospekcja.
Łucja Dudzińska, retrospekcja. Nad jego dzieciństwem kołują jaskółki. Dźwiga to wspomnienie jak dziedzictwo pozostawionego domu, sadu i pasieki pszczół oraz huśtawki na leszczenie, wspólnych rozmów i zabawę w lekarza. Pamięta ciepłe noce i pytanie, po co są gwiazdy? To szukanie Boga i aniołów zbyt wysoko i daleko. Pamięta kamienną sień, komody z szufladami, ganek, ławkę, pień po rozłożystym drzewie. Jego korzenie bez korony były silne, wolne w poszukiwaniu źródlanej wody. Przyzwyczajono go, że ludzie odchodzą, w to miejsce pojawiają się nowi, tak jak krople deszczu na szybie podmieniają stare. Często chorował, źle znosił różnice temperatur. Za oknem znów powietrze puchło od deszczu, smagając plecy pochylonego sąsiada. Zawsze spieszył się do pracy. Okaleczone wierzby cierpiały w milczeniu, prowadząc w pustkę mgły. Zasłaniała okno wystawowe nieba. Tego już nie ma. Jego księżyc świeci teraz w inne szyby. Wieczorem pejzaż wsi zawsze był martwy, uległy. Tylko droga żyła, wijąc szlak z kamieni, które ktoś dźwigał albo rzucał, wspominając powojenny czas. To były lata, kiedy sztuką było zamiatanie ojczyzny pod dywan.
Wiersz jest bardzo udany. Wiersz rozwija się bardzo ładnie, biegnie bezpiecznym duktem, powiedziałbym rzeczownikowym, od konkretu do konkretu, a konkrety nie kłamią. Objaśniają świat takim, jakim jest. Pamięta kamienną sień, komody z szufladami, ganek, ławkę, pień po rozłożystym drzewie, jego korzenie bez korony były silne i tak dalej, i tak dalej. Tak właśnie biegną wiersze, rzekłbym, rzeczownikowe.
Tak, one są bardzo narracyjne, tak. Opisowe, ale opisowe to chyba złe słowo właśnie, bo ten opis się czuje.
Opis z refleksją się przenika w taki sposób, że trudno odróżnić jedno od drugiego, ale to jest zaletą tego tekstu.
Mają swój specyficzny rytm, są bardzo obrazowe, ekspresyjne momentami. I takie sensualne, że czuję się zresztą nie po lekturze większej ilości tekstów, bo po jednym wierszu trudno wyrobić sobie zdanie na temat czyjegoś pisarstwa, ale my tu mamy więcej wierszy pani Łucji Dudzińskiej i ona potrafi stworzyć takie swoje uniwersum rozpoznawalne, tylko swój świat, który nazwałbym no, takim światem harmonii, zgody, chociaż no, pojawiają się w nim dysonanse, ale jest to jakaś codzienna Arkadia. To znaczy, to są wiersze, które próbują się w tym świecie usadowić, odnaleźć, zaakceptować jego niedoskonałości, które są jakąś przestrzenią pomagającą autorce zamieszkać nie tylko w literaturze, ale też w realnym życiu.
Tak, bardzo ładna jest ta ostatnia strofa z frazą: tego już nie ma. Jego księżyc świeci teraz w inne szyby. Wieczorem pejzaż wsi zawsze był martwy, uległy. Tylko droga żyła, wijąc szlak z kamieni, które ktoś dźwigał albo rzucał, wspominając powojenny czas.
Poza tym zauważ, Krzysztofie, że autorka nie mówi, tak jak większość młodej, współczesnej poezji, ja o swoich przygodach, o swoich zmaganiach ze światem. Ona jest wychylona w stronę innych ludzi. Te wiersze zaludniają postaci. Stana w innych wierszach, czy mężczyzna o imieniu Stan, tutaj sąsiada, one próbują słuchać, one są empatyczne i dlatego są
tak ciekawe. Wiesz, jeszcze zastanawia mnie to ostatnie zdanie. To były lata, kiedy sztuką było zamiatanie ojczyzny pod dywan. Kiedyś ostatnie zdanie puentowało wiersz. Tym razem chyba, nie wiem, czy tak jest.
Wiesz, to trudno nazwać puentą coś, co nagle wiersz przeformułowuje.
Tak.
Ta puenta otwiera właściwie
przejście do innego
wiersza, którego nie ma, tak?
Wiersza, tak.
Albo a który musimy w sobie...
Poza tym nie wiem, w jakim sensie użyte są wyrazy sztuka i ojczyzna, bo to trzeba...
One się dają czytać i ironicznie, tak, i zupełnie
tak
serio.
Tak jest. No w każdym razie wiersz Łucji Dudzińskiej nakłania do myślenia. Duży plus.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Cyprian Kamil Norwid, Moja piosenka druga. Liryk ten pochodzi z tak zwanego amerykańskiego okresu Norwida. Myśl o porzuceniu Europy poeta powziął na początku lat 50. XIX wieku. Na decyzję złożyły się niepowodzenia osobiste i zawodowe, w tym obok niezrozumienia jego sztuki przez krytyków, odrzucenie prac zgłoszonych na wystawę w Paryżu. Do Ameryki wyruszył w roku 1852 na pokładzie Margerity i długa podróż, obfitująca w choroby, głód, burze, jak i cały kilkunastomiesięczny epizod amerykański z pewnością nie należały do dobrych okresów w życiu artysty. Cóż, po latach wszystkie te nieszczęścia odeszły w zapomnienie, pozostał nostalgiczny liryk, Moja piosenka, który świeci na kartach polskiej poezji przejmującym, jasnym blaskiem. Inspirowany hymnem Juliusza Słowackiego i równie jak hymn piękny i chwytający za serce. Porównajmy, pisał Słowacki na morzu przed Aleksandrią: smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą, przede mną gasisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. Choć mi tak niebo ty złocisz i morze, smutno mi, Boże. A teraz Norwid. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Dwóch wielkich poetów, dwa wspaniałe liryki i tylko jeden smutek, jedna tęsknota. Siostra Nostalgia. Czyta Jarosław Tyrański.
Cyprian Kamil Norwid. Moja piosenka. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie. Bez światło cienia. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi owdzie,
gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi, Panie.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.